Witamy po przerwie w tęczowej strefie intymnej. Jesteśmy na zapleczu wydarzenia, które miało miejsce w Olsztynie. Pierwszych dni widoczności osób transpłciowych i niebinarnych Transatlantyk. Rozmawiam z Katarzyną Grabią, psychologiem z Fundacji Czulimy. Poruszyłyśmy taki temat w pierwszej części naszej rozmowy dotyczący akceptacji najbliższego kręgu rodziny. Tego kręgu, w którym przychodzimy w sposób naturalny na świat, na który nie mamy wpływu. Ale poza rodziną, na pewnym etapie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, te kręgi dalszego otoczenia mają dużo większe znaczenie w rozwoju i zdrowiu psychicznym. I to jest na przykład szkoła, grono rówieśnicze. Tam też osoby niebinarne, nieheteronormatywne, transpłciowe łatwo nie mają.
Tak jest, zgadza się. Przychodzi taki etap w życiu młodego człowieka. To jest mniej więcej tak od czwartej klasy szkoły podstawowej, gdzie ta społeczność szkolna, w sumie to rówieśnice, stają się czymś bardzo ważnym, a czasami nawet już i ważniejszym niż rodzice. I ma to duży wpływ na tego młodego, dojrzewającego człowieka, więc dla niego jedną z bardzo istotnych potrzeb, zresztą dla każdego człowieka, ale w tym wieku w szczególności, ważna jest potrzeba przynależności, czyli ta akceptacja właśnie ze strony kolegów i koleżanek w klasie. Ale za nimi też stoją osoby nauczycielskie, dzięki którym jesteśmy w stanie zdobywać wiedzę o otaczającym nas świecie. I akceptacja z ich strony, tudzież zrozumienie potrzeb tej młodej, transpłciowej czy niebinarnej osoby, też jest bardzo istotne. A niestety bywa tak, że przez osoby nauczycielskie przemawiają takie prywatne poglądy i spojrzenia na świat, przez co jest brak respektowania tych potrzeb osób transpłciowych i niebinarnych.
I tutaj pojawia się walka. Jak rodzic już zaczyna akceptować, to musi być rycerzem swojego dziecka.
Zdecydowanie tak. I wtedy ma całkiem sporo narzędzi, z których może skorzystać, bo niektóre szkoły nie wymagają opinii na przykład psychologicznej czy seksuologicznej, jeżeli chodzi o zwracanie się imieniem i zaimkami preferowanymi przez to dziecko. Natomiast niektóre szkoły wymagają takiego dokumentu i taki dokument można uzyskać i dzięki temu to dziecko jest w stanie funkcjonować w płci, którą odczuwa z imieniem i zaimkami preferowanymi. Natomiast też szkoła ma różne narzędzia, z których może skorzystać. Czy stworzyć neutralne płciowo toalety, czy neutralne płciowo szatnie, czy chociażby jeżeli chodzi o podział grup na WF-ie, nie ma obowiązku dzielenia na chłopców i na dziewczynki. Jedyny przepis, który to reguluje, mówi o tym, że jeżeli grupa jest powyżej 26 osób, to po prostu klasa ma być podzielona na pół, więc można też zrobić grupy mieszane. I to też bardzo dużo daje tym dzieciakom, tym bardziej, że część z nich, nawet duża część z nich, niestety rezygnuje z wychowania fizycznego przez to, że jest ten podział na grupę i nie za bardzo mogą się w tym odnaleźć.
Ale z tej perspektywy heteronormatywnej, to ja powiem, że na przykład kiedy chłopcy mieli przejście przez szatnię dziewczęcą, to moje córki porezygnowały z lekcji WF-u, więc tutaj trzeba było interweniować. Czasami dziewczynki się też krępują, w ogóle dzieci się krępują, a one są traktowane tak, jakby nie miały własnej seksualności i były osobami zupełnie nie mogącymi stanowić, więc może niech dzieci decydują o tym, co jest dla nich bardziej właściwe, dobre.
To jest super pomysł, bo każda osoba transpłciowa i niebinarna jest inna, więc można ją zapytać, jaka jest jej potrzeba, jeżeli chodzi o to bycie w szkole, uczestniczenie w tym życiu szkolnym. I ważne jest, naprawdę niesamowicie ważne jest to, żeby za tym młodym człowiekiem podążać, żeby nie być krok przed nim i dyrektywnie decydować o jego życiu, tylko żeby być trochę krok za nim, obserwować i współuczestniczyć w tym, co jest dla niego ważne, bo to przecież dzieci nie wychowujemy dla siebie, jako rodzice, tylko wychowujemy je dla świata.
Chcielibyśmy w naszym patriarchalnym społeczeństwie, żeby na przykład podawało nam szklankę wody na starość, ale to taką relację można zbudować jedynie słuchając potrzeb drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku. Zgodzisz się ze mną?
Zdecydowanie tak.
Też temat toalet, który budzi bardzo wiele kontrowersji. Ja na przykład widziałabym takie rozwiązanie, które mogłoby zafunkcjonować całkiem nieźle. Na przykład toalet trans. Toaleta dla chłopców, dla dziewczynek, dla osób transpłciowych. Jesteś za takim rozwiązaniem? To gdzieś jest złoty środek, czy niekoniecznie twoim zdaniem jako psychologa?
A pytanie, gdzie wtedy osoby niebinarne, do której toalety mają wejść?
No i to też jest argument, który w drugą stronę działa. A ile może być tych toalet? A czy dziewczynka, która jest zdeklarowaną ci z kobietą, ma prawo czuć się skrępowana przy obecności osoby transpłciowej czy niebinarnej? Więc to też jest debata, którą chyba społecznie musimy odbyć za jakiś czas.
Ma prawo czuć się skrępowana, oczywiście, ale pytanie, z czego to skrępowanie wynika? Bo może wynika z jakiejś niewystarczającej wiedzy w tym temacie i jakiegoś takiego wewnętrznego katastrofizowania, czyli wchodzenia w zniekształcenia poznawcze, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tylko są interpretacją faktów. Natomiast spójrzmy sobie chociażby na życie dorosłych, bo czasami to życie dorosłych warto jest odnieść do życia tych dzieci. Jak idziemy chociażby do restauracji, to nie zawsze mamy toalety z podziałem na kobiety i mężczyzn. Często mamy toalety koedukacyjne i jakoś nie ma problemu z tym, żeby z niej korzystać.